Otwórzmy pierwszą księgę królewską, 10 rozdział. Pierwsza księga królewska, 10 rozdział. Strona 380 w warszawskiej Biblii. I czytam od pierwszego wiersza do 13. A gdy królowa Saby usłyszała wieść o Salomonie opartą na chwale Pana, wybrała się do niego, żeby go doświadczyć przez stawianie trudnych pytań. Przybyła do Jeruzalemu z nadzwyczaj wspaniałym orszakiem na wielbłądach objuczonych wonnościami, wielką ilością złota i drogimi kamieniami. I przyszedłszy do Salomona, rozmawiała z nim o wszystkim, co miała na sercu. Salomon zaś odpowiedział na wszystkie jej pytania i nie było takiego pytania, na które król nie umiałby dać jej odpowiedzi. Gdy więc królowa Saby poznała całą mądrość Salomona i obejrzała pałac, który zbudował, potrawy na jego stole i stanowiska jego dostojników i sprawność w usługiwaniu jego sług, ich stroje podawane, napoje oraz jego ofiarę całopalną, jaką złożył w przybytku Pana, nie mogła wyjść z podziwu. I rzekła do króla: prawdą okazało się to, co o twoich sprawach i o twojej mądrości słyszałam w mojej ziemi. Lecz nie wierzyłam tym słowom, aż przybyłam i zobaczyłam na własne oczy, a i tak nie powiedziano mi ani połowy tego, bo znacznie przewyższałeś mądrością i zacnością to, co o tobie słyszałem. Szczęśliwi twoi ludzie, szczęśliwi są ci słudzy, którzy stoją przed tobą, że mogą zawsze słuchać twojej mądrości. Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg twój, który cię sobie upodobał, aby cię posadzić na tronie Izraela, dlatego że umiłował Pan Izraela na wieki, ustanowił cię królem, abyś stosował prawo i sprawiedliwość, po czym podarowała królowi 120 talentów złota i ogromną ilość wonności i drogich kamieni. Nigdy już nie nadeszło tyle wonności, ile wtedy podarowała królowa Saby królowi Salomonowi. Również okręty Hirama, które przywoziły złoto z Ofiru, przywiozły z Ofiru ogromną ilość drzewa sandałowego i drogich kamieni. Wtedy król kazał sporządzić z drzewa sandałowego poręcze dla przybytku Pana i dla pałacu królewskiego, jak również cytry i harfy dla śpiewaków. Nie nadeszło już nigdy tyle drzewa sandałowego, co wtedy, i nie widziano go tyle aż do dnia dzisiejszego. Król Salomon zaś podarował królowej Saby wszystko, czego zapragnęła i co sobie wyprosiła, oprócz tego, co jej darował od siebie jako król Salomon. Potem ona wybrała się w drogę powrotną i pojechała do swojej ziemi wraz ze swoimi dworzanami. I mamy taką ciekawą historię tutaj opisaną, bo z jakiego powodu ciekawa? Z takiego, że jest napisane, że królowa Saby usłyszała mądrość Salomona i postanowiła przyjść. Jest napisane, że ona wcześniej nie wierzyła temu, co docierało do jej królestwa, ta informacja o Salomonie, ale no, coś ją skłoniło do tego, żeby przyjść. I normalnie nie jest naturalną rzeczą, gdy ktoś ma mądrość, gdy ktoś jest w posiadaniu jakiejś mądrości, pójść do kogoś szukać, pytać się o mądrość. To nie jest naturalny przebieg. Wiemy i widzimy sami po sobie, że kiedy my się czujemy mądrzy, to nie potrzebujemy żadnej pomocy. Tak? Kiedy czujemy się tacy mocni, po co nam inni? Po co mamy zawracać sobie głowę? I ta sytuacja u Saby, ona była no, wyjątkowa, tak? Bo coś doprowadziło ją do tego, że poszła do Salomona. I to, co możemy zobaczyć, że to, co ją skłoniło, to były pewne pytania, które nie dawały jej spokoju. Tak? Tu jest napisane, że ona miała różne pytania na sercu i poszła do Salomona po prostu po mądrość. Tak? nie była w stanie zapoznać się z, czy jakby uzyskać odpowiedzi w otaczającym jej świecie i chciała pójść, żeby uzyskać odpowiedzi na to, co nurtowało ją. I tu jest napisane o tym, że przyszedłszy do Salomona, rozmawiała z nim o wszystkim, co miała na sercu. Tak? To były rzeczy, które były dla niej ważne. Jest napisane, że Salomon odpowiadał na wszystkie jej pytania i nie było takiego pytania, na które król nie umiałby dać tej odpowiedzi. I co ciekawe, to jest napisane w pierwszym wierszu, że ona, królowa, przyszła przetestować go. Dosłownie to taki jest przekaz tego wiersza. Ona przyszła go przetestować, zadając mu trudne pytania, tak? I okazało się, że ta mądrość, z której mogła korzystać u Salomona, no odpowiedziała, tak? Była tym, na co ona czekała, gdzie nie mogła uzyskać odpowiedzi w otaczającym świecie. I co ciekawe, że my jako ludzie, widać to ludzi, którzy nie znają Boga i szukają różnych odpowiedzi w tym świecie, tak? Widzimy, że szukają odpowiedzi w kosmosie, widzimy, że szukają ludzie odpowiedzi w fizyce. I wiele ludzi zagłębia się tak bardzo i szuka odpowiedzi, po co człowiek tutaj żyje na tym świecie, tak? Możemy widzieć, że wiele pytań nurtuje ludzi i się zastanawiają, po co w ogóle człowiek, dlaczego człowiek, i szukają w różnych miejscach. I okazuje się, że ta mądrość tego świata nie daje odpowiedzi pełnych, tak? Jest wiele zagadek, jest wiele rzeczy, na które nie mogą uzyskać odpowiedzi w mądrości tego świata. Możemy widzieć, że jest wiele teorii, wiele prawdopodobieństw, tak? Ta mądrość jest oparta właśnie nie na prawdzie, ale na różnych założeniach. I ludzie zakładają, myśląc w nadziei, że to, co już teraz poznali, jest tą prawdą. Ale kiedy słuchamy Słowa Bożego, to możemy widzieć, że jest napisane, że ten świat nie powstał ze świata zjawisk, ale powstał przez moc Jezusa Chrystusa. I to, co ważne jest, to to, że ta królowa, ona nie mogła znaleźć odpowiedzi w otaczającym jej świecie i poszła do kogoś, o kim słyszała. Słyszała jakąś mądrość, ale zastanawiała się, pójść czy nie pójść. Może to nieprawda, może prawda, nieprawda. I dopiero ona powiedziała tutaj, że miała wątpliwości, ona nie miała wiary w to, co słyszano o Salomonie, ale dopiero gdy przyszła i dowiedziała się, dopiero ta wiara została wzbudzona. I patrzymy się na ludzi, jak bardzo sceptycznie podchodzą do Jezusa Chrystusa, wiedzą coś o Jezusie Chrystusie, wiedzą o jakimś królestwie, wiedzą o dziele, jakie zrobił Jezus Chrystus, ale dopiero gdy zagłębią się bliżej i dopiero gdy człowiek przychodzi do Jezusa Chrystusa blisko, spotkać się blisko, może zobaczyć piękno i mądrość Jezusa Chrystusa. Kiedy stoi z daleka, ma wiele wątpliwości, ma wiele niewiary i jest daleki, odchodzi od tego, nie chce. Przychodzi jakaś myśl prawdy, za chwilę odchodzi. I to ważne jest, żeby człowiek przyszedł do Jezusa Chrystusa, żeby mógł osobiście poznać Jego mądrość, Jego wspaniałość, Jego dostojność, żeby mógł sam przekonać się o Jego wielkości. Jest napisane, była to królowa Saby. co wiemy o tym królestwie? Ciekawe, że nie mamy tutaj podanego imienia żadnego tej królowej. I nie ma. Nie ma imienia królowej. Jest napisane, była to królowa Saby. Co wiemy o Sabejczykach? Sabejczycy. W Księdze Joba, w pierwszym rozdziale, 14-15 wiersz, czytamy takie słowa. To był mąż Boży, który żył w ziemi Uz, imieniem Job, i on doznał wielkich doświadczeń. Był bogobojny, Bóg go ubogacił wielkim i bogactwem, i rodziną, i służbą, ale przyszło w jego życiu pewne doświadczenie, które miało za zadanie, gdzie widzimy z perspektywy Biblii, że diabeł chciał zniszczyć Joba. Ale nie udało się. Dzięki Bogu. Jest napisane, że przybył posłaniec do Joba, mówiąc: woły orały, a oślice pasły się obok nich. Wtem napadli Sabejczycy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Co ciekawe, jest tu mowa o Sabejczykach właśnie. To jest o tych ludziach, którzy mieszkali w królestwie Saby. Oni nie byli przyjaźni. Możemy widzieć, że Sabejczycy w ogóle nie byli przyjaźni. Oni byli wojowniczym narodem. Oni byli, nie stronili od takich wypraw, gdzie łupili, tak? Możemy zobaczyć, że upatrywali swoją mądrość w wymuszeniach, upatrywali swoją mądrość w kradzieżach, w grabieniu, i to przekonał się o tym Job. Sabejczycy, możemy patrzeć się w Słowie Bożym, że były takie jakby dwa narody. Mówi o tym Psalm 72. Może chciałbym przybliżyć trochę ten naród. I w 72 psalmie, 10 wierszu czytamy: królowie Tarszysz i wysp niech przynoszą dary, królowie Saby i Seby niech złożą daninę. Mamy tutaj podane królów różnych narodów, którzy mają przyjść i złożyć daninę dla narodu wybranego, tak? I tutaj widzimy królów Saby i królów Seby. Kiedy chcemy dotrzeć do początku, skąd się w ogóle biorą ta Saba, czy Szeba i Saba, to możemy widzieć, że są to potomkowie Hama. W pierwszej Księdze Kronik, w pierwszym rozdziale, w tych pierwszych wierszach jest napisane, że byli to potomkowie Hama. I z czego słynął Ham? Co on takiego zrobił swojemu ojcu? Kiedy jego ojciec się upił, on zobaczył swojego ojca, który był pijany, i poszedł ogłaszać to. Poszedł rozgłaszać tą wiadomość. Możemy widzieć, że za to został bardzo skarcony, za to zachowanie. I to, co się jakby wywodzi, tak, z Hama, to właśnie te dwa narody, które odeszły na południe, które odeszły na południe od Izraela. I to, co możemy widzieć, że różne, jakby widzimy tutaj pewne odstępstwo od prawdy, odstępstwo od Noego, od tego, który przyniósł sprawiedliwość, przez którego, na którym się zadziały błogosławieństwa Boże, który był uratowany przez potop. I oni w pewnym momencie odchodzą. Odchodzą. Byli to jakby potomkami Kanaana. I to, co możemy widzieć, i to, co nam jakby ta sytuacja pokazuje, to w swoim życiu mieli odstępstwo od prawdy. Po co ja to mówię? Dlatego, że ta historia, która mówi o Sabie, ona jest trochę taką historią nas, pogan. Jest bardzo duże podobieństwo do tego, jak my się zachowaliśmy. Jest napisane o nas, o poganach w Nowym Testamencie, że my jako poganie odstąpiliśmy od Boga, odstąpiliśmy od prawdy. Ale przyszedł dzień, w którym poganie mogli zobaczyć mądrość Chrystusową i przyszli do Niego i skosztowali. Tak jak się wydarzyło w życiu Sabejczyków. Sabejczycy nie słynęli z dobrych rzeczy. Oni słynęli z tego, z rozbojów, z życia we własnych w pożądliwościach. Dosłownie tak samo jak my poganie, gdzie o nas jest napisane, że żyliśmy bez Boga we własnych pożądliwościach, we własnych celach, dalecy od Boga, dalecy od prawdy. Ale przyszedł czas, kiedy w ich życiu, w życiu królowej Saby, coś się zmieniło, coś zabrakło. Czegoś zabrakło w tym świecie, w którym żyli. I myślę, że każdy z nas, jak sobie wejrzy w swoje życie, to może się porównać do tej królowej Saby. Że przyszliśmy do Jezusa Chrystusa ze względu na to, że czegoś nam w tym świecie zabrakło. Po prostu zabrakło. Gdzie widzimy, jak wiele bogactwa, które ten świat ma, pochodzi z czego? Z dobrej, ciężkiej pracy? Z wymuszeń? Z grabieży? Z tego, jak ludzie kradną, okłamują? I to było ich bogactwo. Ale przyszedł dzień, kiedy to wszystko się zmieniło. Możemy widzieć, że tak było właśnie w życiu królowej. Jest napisane w 4 wierszu: gdy więc królowa Saby poznała całą mądrość Salomona i obejrzała pałac, który zbudował, potrawy na jego stole i stanowiska jego dostojników i sprawność w usługiwaniu jego sług, ich stroje podawane, napoje oraz jego ofiarę całopalną, jaką złożył w przybytku Pana, nie mogła wyjść z podziwu. To jest napisane, po prostu ją zatkało, odebrało jej tchu. Nie mogła nabrać powietrza. To był niesamowity zachwyt. Kiedy ona zbliżyła się do Salomona i zobaczyła te wszystkie rzeczy, które były w jego życiu, czyli to jedzenie, pokarm, to stanowisko sług, służba, ubrania, napoje i ofiarę tą całopalną, po prostu była pod wielkim wrażeniem. I to była jej reakcja. Ona po prostu była w wielkim zachwycie. Jak my reagujemy, czy jak reagujemy na Jezusa Chrystusa? Czy jak zareagowaliśmy na Jezusa Chrystusa, kiedy przyszliśmy do Niego po raz pierwszy? Chyba byliśmy w zachwycie tego wielkiego dzieła, które On dokonał, tej ofiary, którą złożył. To jest nie do pomyślenia, żeby król oddawał życie za swoich ludzi, za swój naród. To jest wielkie błogosławieństwo. Albo kiedy popatrzymy się na Kościół Jezusa Chrystusa, jest to, jeżeli moglibyśmy użyć takiego słowa, organizacja, która ma najmniejszą administrację. Jak wielka administracja w tym świecie jest rozbudowana, żeby mogła funkcjonować. Jak bardzo instytucje mają wszystko rozbudowane. A Kościół? Jak odmienny, jak odmienna jest służba w tym Kościele. Jak inna, w jakie rzeczy się ubieramy. Co dla nas stanowi tą wielką wartość? I to jest niesamowite, że człowiek, który jest w Królestwie Jezusa Chrystusa, niezależnie od sytuacji finansowej czy materialnej, może być zawsze dobrze ubrany. Może zawsze dobrze wyglądać. Może zawsze być bogaty. I nie mieć barier, niezależnie od tego, w jakim kraju się urodził, w jakiej społecznej sytuacji, nie ma znaczenia. To jest niesamowite. Albo co stanowi napęd naszego działania i życia w codzienności, że nie chleb, nie jakieś inne rzeczy, tylko to, jak podobać się Bogu i co dzisiaj dobrego zrobić. Kiedy wstajesz, to myślisz o tym, tak? Kiedy wstajesz rano, modlisz się o te rzeczy. Jak odmienne to jest od tego, co widzimy powszechnie dookoła. Czy to nie budzi zachwytu? Czy to nie powinno w nas aż odbierać dech, zatykać? Mówić, wow, to jest niesamowite. I niesamowite jest to, że Kościół bez przywódców w historii swojego bycia on mógł funkcjonować. Kiedy nie było zborów, chrześcijanie funkcjonowali. Kiedy nie było przywódców, to wszystko funkcjonowało. Dlaczego? Bo głowa jest w niebie. I Bóg przez Słowo i Ducha Świętego mówi ludziom. Jakie to niesamowite. Nie trzeba się zmawiać, nie trzeba się umawiać. Kiedy widzimy w Nowym Testamencie, jak Bóg jednemu dawał myśl, Bóg drugiemu dawał myśl, spotykali się. O to chodziło. Ja jestem gotowy na to, by przyjąć to, o czym ty mówisz. Czy te rzeczy nie robią na nas wrażenia? Czy te rzeczy nie powinny właśnie nas tak prowadzić do zachwytu? Co słyszeliśmy o Chrystusie, o Jego Królestwie? A może słyszeliśmy nieprawdziwe rzeczy, które nas nie zatykają, nie wstawiają w stan zachwytu? Może to słyszymy i nie chcemy, mamy wątpliwości. Jest napisane, że królowa Saby przekonała się o tej mądrości i przyszła. Miała niewiarę, ale przyszła do Jezusa i zobaczyła coś wspaniałego. I w 8 wierszu mamy napisane wyznanie. Takie świadectwo wydała. Szczęśliwi Twoi ludzie, szczęśliwi ci Twoi słudzy, którzy stoją przed Tobą, że mogą zawsze słuchać Twojej mądrości. Szczęśliwy jest lud takiego króla, szczęśliwi są słudzy takiego króla. My jesteśmy szczęśliwi. Bo Nowy Testament pokazuje właśnie Jezusa Chrystusa jako tego większego od Salomona, tak? I kiedy była sytuacja, gdzie może przeczytam z Ewangelii Łukasza, to jest napisane w 11 rozdziale, 31 wierszu, jest coś takiego napisane, że królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowoduje ich potępienie, gdyż przybyła z krańców ziemi, aby słuchać mądrości Salomona, a o tutaj więcej niż Salomon, i to jest mowa o Jezusie Chrystusie, tak? Więc to, co się działo za czasów Salomona, jest tylko takim wstępem, jest tylko taką zapowiedzią tego, co o kogo naprawdę chodziło, o Jezusa Chrystusa. Jeżeli królowa Saby była w takim zachwycie mądrości, którą miał Salomon, to w jakim my powinniśmy chodzić w zachwycie codziennie? W jakim my powinniśmy takim upojeniu chodzić, kiedy patrzymy się na Jezusa, który przewyższa Salomona? Stanie przed obliczem króla i słuchanie mądrości króla to jest prawdziwe szczęście. I takie świadectwo wydała królowa Saby. Stanie przed obliczem króla. To, że my dzisiaj możemy stać, kiedy przychodzimy do Boga, stajemy przed Jego obliczem. Kiedy modlimy się, nie stajemy tak po prostu, stoimy sobie, ale przychodzimy przed oblicze Boże. I jak wielki wpływ powinno to na nas wywierać, kiedy przychodzimy do Boga. Jak wielki zaszczyt mamy, kiedy możemy wziąć Biblię, kiedy jesteśmy w domu, czy kiedy gdziekolwiek słuchamy Słowo Boże. Czy to jest naszym szczęściem? Królowa Saby mówiła tak. To jest szczęśliwy lud, szczęśliwi słudzy, którzy mogą słuchać mądrości. Obyśmy potrafili skorzystać z tych słów, z tego świadectwa, jakie wydała królowa Saby. Żeby to nasze czytanie mądrości nie było takim przejściem do następnego punktu, ale prawdziwym skupieniem się na tych wartościach, które na tej dobroci, na miłości, na prawdzie, sprawiedliwości, na pokoju, który płynie od samego Jezusa Chrystusa. Jakie świadectwo my dzisiaj wydajemy o Jezusie Chrystusie? Co my możemy dzisiaj powiedzieć o Jezusie Chrystusie? Czasami myślę, że to, co obserwuję, to może schodzić gdzieś na drugi plan. Bo wiele razy w życiu słyszałem, że Kościół jest nic nie warty, dlatego że tam są ludzie, którzy są nie są doskonali, ludzie, którzy zadają cierpienie, ludzie, którzy odstraszają od Kościoła. I czasami jest tak właśnie, że na Królestwo Jezusa Chrystusa możemy się patrzeć poprzez ludzi. I to jest błąd. Gdybyśmy byli doskonali, to byśmy nie potrzebowali Jezusa Chrystusa. Gdybyśmy byli tacy wspaniali i niezawodni, to Kościół nie potrzebowałby Jezusa Chrystusa. Nie potrzebowałby Ducha Świętego, który prowadzi, nie potrzebowałby Słowa. Sami byśmy byli dla siebie sterem i okrętem. Jeśli chcemy mieć dobry obraz Królestwa Bożego, patrzmy się na Jezusa Chrystusa. Musimy patrzeć się na Jezusa Chrystusa, na Jego mądrość, na Jego ofiarę, na to, w jaki sposób powołuje ludzi, na to, do czego są ludzie powołani. Jest napisane o przywódcach, że są sługami. To jest, myślę, powinna być dla nas duża zachęta do tego, żeby spojrzeć w inny sposób na to, że ja dzisiaj mogę stać przed obliczem Jezusa Chrystusa, że to jest dla mnie wielkim błogosławieństwem, że mogę słuchać Jezusa Chrystusa, bo to jest dla mnie wielkim błogosławieństwem. W 9 wierszu czytamy: niech będzie błogosławiony Pan Bóg Twój, który Cię sobie upodobał, aby Cię posadzić na tronie Izraela, dlatego że umiłował Pan Izraela na wieki. Ustanowił Cię królem, abyś stosował prawo i sprawiedliwość. Wspaniałe słowa. Wspaniałe świadectwo wydane. I błogosławieństwo Pana, że w tamtym czasie postawił Salomona. Ale kiedy my się patrzymy na to, to widzimy od razu, myślę, od razu widzimy Jezusa Chrystusa, gdzie Bóg, że Jezus Chrystus jest tym, który miał upodobanie u Boga Ojca. I 10 wiersz jest napisany: po czym podarowała królowi 120 talentów złota i ogromną ilość wonności i drogich kamieni, i nigdy już nie nadeszło tyle wonności, ile wtedy podarowała królowa Saby Salomonowi. Również okręty Hirama, które przywiozły złoto z Ofiru, przywiozły z Ofiru ogromną ilość drzewa sandałowego i drogich kamieni. Królowa Saba nie przyszła z pustymi rękoma, przyniosła. To, co u niej było bogactwem, ona to złożyła Salomonowi. My, Nowy Testament zachęca nas do tego, żebyśmy składali Bogu ofiary, tak? Żebyśmy przynosili dary dla Boga. Żebyśmy budowali z tych dobrych surowców, żebyśmy przynosili złoto, żebyśmy przynosili wonności, żebyśmy przynosili cenne kamienie. Co to znaczy dla nas? Kiedy czytamy Nowy Testament, to możemy widzieć, że Jedną z rzeczy, którą możemy przynieść, która ma wielką wartość, to jest oddanie się pod władzę Jezusa Chrystusa. Oddanie wszystkiego, co dla nas ma największą wartość. I w tym życiu apostoł Paweł tak powiedział, że on miał rzeczy, kiedy żył w tamtym czasie, miał wielkie rzeczy i wykształcenie, i mądrość, ale uznał to za mało ważne. Przyszedł z tym do Jezusa Chrystusa i uznał, że to, co musi zrobić, to oddać pod władzę wszystko, co ma u niego największą wartość. I tak powinno być w naszym życiu. Drugą rzeczą, o której możemy czytać, wonności w Nowym Testamencie są często właśnie albo modlitwą, odniesieniem do modlitwy. W objawieniu Jana jest napisane, że tymi wonnościami były modlitwy świętych. A w Hebrajczyków, 13 rozdziale, jest napisane, że ofiarą pochwalną, takim czymś, co podoba się Bogu, takim czymś, co pachnie, co ma słodki zapach, jest dobroczynność i pomoc wzajemna. I to dzisiaj możemy przynosić Bogu. Kiedy myślimy o cennych kamieniach, to możemy widzieć, że cenne kamienie odnoszą się do przystrajania się. Czasami Słowo Boże odnosi się do tego, że oblubienica przystrajała się w takie drogocenne kamienie. I to, co my możemy przynieść dzisiaj Jezusowi Chrystusowi, to być nakierowani na przygotowywać się, na przygotowywanie się, tak? Że myślimy o przygotowywaniu. Są to właśnie takie trzy rzeczy, trzy takie strefy w naszym życiu, które możemy przynosić Jezusowi. To, co jest dla nas ma największą wartość, przynosić Jemu. To, co mamy szukać w życiu tego, co podoba się Bogu. I mamy przygotowywać się na spotkanie z Królem. To są rzeczy, które możemy uczynić. Czytamy w 12 wierszu. Wtedy król kazał sporządzić, może przeczytam 13. Król Salomon zaś podarował królowej Sabie wszystko, czego zapragnęła i co sobie wyprosiła, oprócz tego, co jej darował od siebie jako król Salomon. Potem ona wybrała się w drogę powrotną, pojechała do swojej ziemi wraz ze swoimi dworzanami. I tutaj mamy sytuację, gdzie król Salomon obdarował od siebie królową Sabę rzeczami. Ale były jeszcze rzeczy, które wyprosiła królowa Saby od niego. Kolejne, jak wielkie podobieństwo do tego, co uczynił nam Jezus Chrystus. Kiedy jest powiedziane o nim, że Jezus nam coś dał. Okazał nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie. I co mamy na myśli? Dał Kościołowi mowę mądrości, dał Kościołowi mowę wiedzy, dał wiarę, dał dar uzdrawiania, dar czynienia cudów, dar proroctwa, dar rozróżniania duchów, różne rodzaje języków, dar wykładania języków. I wszystko to on dał od siebie. Dla nas. Żebyśmy mogli żyć w tym bogactwie. A ponadto jest coś, co jeszcze dla nas powinno stanowić wielką wartość. Bo jest napisane, o cokolwiek byście prosili, to stanie się wam. I jest dokładnie, to jest po prostu analogia tego, co uczynił Jezus Chrystus dla nas. Jak wielkie błogosławieństwo jest to, że mamy Kościół i to wszystko funkcjonuje według Bożej mądrości. Ale codziennie oprócz tego możemy doświadczać w życiu osobistym wielkich rzeczy. Kiedy Bóg wysłuchuje tego, o co się modlisz w swoim pokoju. Kiedy nikt nie słyszy, a kiedy to się dzieje i wypełnia. Kiedy Bóg wysłuchuje twoich modlitw. To jest wielkie błogosławieństwo. Więc myślę, że powinniśmy naśladować tą królową. I codziennie szukać tych rzeczy, które naprawdę powinny nas zachwycać. One może wyglądają prosto, może już nam tak spowszedniały. Bo czasami tak jest, że coś tam powszednieje, że inne rzeczy stają, mają większą wartość w naszym życiu i te, które powinny mieć wielką wartość, nam gdzieś powszednieją. Albo się gubimy i myślimy o czym innym. Troski życia codziennego, martwienie się o to, jak zapłacę rachunki. Wiele rzeczy jest, które może stać na przeszkodzie, ale szukajmy tego i wysławiajmy naszego Jezusa Chrystusa, bo naprawdę to, co On nam dał, to to, że mamy od Niego wielką mądrość, doświadczamy wielkiej mądrości i dobra na co dzień, wielkiego dobra. I za to niech Bogu będzie chwała Jezusowi Chrystusowi, że w swoim słowie daje też zapowiedzi tego, co w Starym Testamencie daje zapowiedzi tego, co naprawdę miało się wydarzyć. I dziękuję Bogu za Jego słowo.